Jak żyć przyjemnie i mądrze.
Jakie gatunki to gatunki inwazyjne?
Ta lista gatunków jest dość długa, ale jeśli chodzi o kilka takich kluczowych, które przychodzą mi na myśl, to jest właśnie wspomniana przeze mnie już wcześniej i dość szybko panowująca krajobraz nawłoć kanadyjska i późna, która często tworzy takie rozległe, jednolite łany, wypiera nasze rodzime gatunki łąkowe i tym samym zmniejsza bazę pokarmową dla naszych zapylaczy. Kolejnym takim przykładem może być rdestowiec różnych odmian. To są jedne z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Europie. Rosną błyskawicznie do kilku metrów, wypierają praktycznie wszystkie rośliny wokół. Niszczą brzegi rzek, uszkadzają różnego rodzaju konstrukcje czy fundamenty i są szczególnie groźne w przypadku wezbrań oraz powodzi. Tu też może być takim przykładem gatunku groźnego wymienione już przeze mnie barszcze sosnowskiego czy mantegaziego, które również ze względu na swój między innymi dość duży pokrój ograniczają miejsce dla roślin łąkowych oraz leśnych, więc tworzą konkurencję, już pomijając te kwestie niebezpieczeństwa dla nas. Też takim gatunkiem, który bardzo mocno adaptuje tereny nadrzeczne, jest m.in. cierpek gruczołowaty czy drobnokwiatowy. Często też mówimy, że on jest gatunkiem miododajnym. Owszem jest, natomiast nie ma dość takiej dużej wartości, jeśli chodzi o wysoką wydajność nektaru. Ale też mamy gatunki takie, które bardzo lubimy i często gościmy w naszych ogrodach, jak na przykład Budleja Dawida. Mówimy w Polsce, że jest takim krzewem motylim, a w wielu krajach jest już uznawana za gatunek silnie inwazyjny. I właśnie też rozsiewa się bardzo łatwo dzięki między innymi ogromnej liczbie lekkich nasion, które wiatr jest w stanie przenosić na dość duże odległości. Jeśli chodzi natomiast o grupę drzew i krzewów, to tutaj to, co przychodzi mi na myśl, to między innymi klon jesionolistny, który podobnie jak dąb czerwony uboży strukturę lasu i tak tworzy stosunkowo dużo cienia, blokując możliwość rozwoju dla roślin niższego piętra. W przypadku dębu czerwonego problemem są jeszcze bardzo wolno rozkładające się liście. Poza tym do głowy przychodzi mi jeszcze robinia akacjowa, która też bardzo silnie się rozprzestrzenia, zwłaszcza na takich siedliskach piaszczystych, gdzie tworzy często takie jednogatunkowe zarośla. I ona bardzo często wiąże duże ilości azotu w glebie, przez co zaburza takie naturalnie zachodzące procesy i zmienia te siedliska na mniej korzystne dla naszych gatunków rodzimych. To jest szczególnie groźne na takich terenach suchych, bo wówczas może wpływać negatywnie na unikatowe dla nas gatunki muraw kserotermicznych, czyli takich ciepłolubnych i może też powodować zanik takich rzadkich siedlisk. Innym przykładem takich gatunków krzewiastych jest chociażby czeremcha amerykańska, czy wspomniany przeze mnie wcześniej orzech włoski, który tak naprawdę w skali całego kraju nie jest uznawany za gatunek silnie inwazyjny, ale może zachowywać się inwazyjnie w takich sprzyjających warunkach, zwłaszcza na takich terenach, powiedzmy, porzuconych, nieużytkach i w pobliżu takich stanowisk bardziej ciepłolubnych. No i właśnie w przypadku orzecha włoskiego tutaj wiemy, że wydziela juglon, czyli taki związek, który jest toksyczny dla wielu roślin, co sprawia, że w przypadku orzecha włoskiego często inne gatunki roślin nie chcą się pojawiać i tak stopniowo może to wypierać rośliny bardziej wrażliwe i też zmieniać taki skład gatunkowy, jeśli chodzi o lokalne ekosystemy.
Czasami niektórzy chcą się pozbyć orzecha włoskiego w swoim otoczeniu. Nie wystarczy tylko wyciąć. Tamta ingerencja, by te wszystkie rośliny inwazyjne się ich pozbyć, musi być jak bardzo gruntowna? Czy to w ogóle jest możliwe, by się pozbyć tych roślin?
Jest to możliwe, natomiast w przypadku niektórych gatunków jest niezwykle trudne i jest przede wszystkim kosztowne. Tak też często mówi się na przykład o sumaku octowcu. Nazywa się go inaczej zemstą sąsiada. Dlatego, że jak pojawia się u nas, to często za chwilę jest i u sąsiada, i u wszystkich innych mniej może szczęśliwych czy zainteresowanych osób tym tematem, więc czasem trzeba rzeczywiście, żeby je jakoś wyeliminować, to raz, że jest to proces bardzo długotrwały, czasem trzeba sięgać po rzeczywiście dość mocne środki ochrony roślin i przede wszystkim trzeba być wytrwałym.
No ale budleja, trudno sobie odmówić i ją wyprowadzać z ogródków, bo wręcz ją sprowadzamy do ogródków po to, żeby nam te motyle pięknie wokół nas latały, ale dlaczego jednak powinniśmy się powstrzymywać przed wprowadzaniem gatunków inwazyjnych do naszego otoczenia, właśnie do tych ogródków przydomowych.
To tutaj od razu powiem, że taką naszą rodzimą alternatywą dla budlei może być sadziec konopiasty. Też przyciąga pożyteczne owady i w żaden sposób nie szkodzimy w ten sposób naszym lokalnym ekosystemom. Natomiast tak naprawdę rzeczywiście warto rozważyć to, co sadzimy w swoim otoczeniu, bo to, że nam się wydaje, że gdzieś tam nie widzimy u siebie siewek tych gatunków inwazyjnych, to nie znaczy, że ich nie ma. Dlatego, że bardzo łatwo są przenoszone, czy to przez ptaki, czy przez owady na sąsiednie tereny. No i rzeczywiście mogą zaszkodzić naszej lokalnej przyrodzie, niszcząc czy to siedliska ptaków, owadów, drobnych zwierząt, czy też po prostu odbierać im bazę pokarmową, która byłaby tam, gdyby nie pojawiły się gatunki inwazyjne, które po prostu wyparły te nasze kwitnące czy owocujące gatunki rodzime. Często też jest problemem gatunków inwazyjnych jest to, że tworzą krótkotrwały pożytek. Mówi się na przykład o nawłoci, że rzeczywiście to jest taki gatunek, z którym nie do końca powinniśmy walczyć czy się kłócić, ponieważ jest gatunkiem miododajnym. Owszem, natomiast przez relatywnie krótki czas w roku w porównaniu do innych gatunków, które mogłyby w tym miejscu spokojnie sobie rosnąć czy kwitnąć przez cały rok, gdyby nie wyparła ich nawłoć.
Co w tym złego, że wyprzemy niektóre gatunki i wprowadzimy nowe, może te bardziej przystosowane?
Właśnie nie do końca okazuje się, że te gatunki, które się u nas pojawią, są bardziej odporne na warunki, dlatego że kiedy wielogatunkową łąkę zastąpimy monokulturą na włoci, to też często okazuje się, że ten system jest mniej odporny, czy to na przykład na zmianę klimatu, czy właśnie w ten sposób szkodzimy innym gatunkom.
Jak żyć z roślinami inwazyjnymi?
Na pewno nie przyczyniać się do ich rozprzestrzeniania. Nie powinniśmy się przyczyniać do zwiększania liczebności. Jeśli możemy reagować i gdzieś tam widzimy, że się pojawia, w porę warto kosić czy w jakiś inny sposób próbować reagować. W przypadku rdestowca na ten moment mamy tak duży problem, że rzeczywiście walka z nim jest praktycznie trudna i niemożliwa. To jest problem, z którym już większość państw europejskich się zmaga. Natomiast to, co mogłabym powiedzieć do zainteresowanych z Państwa, kto chciałby zgłębić temat, serdecznie zapraszam na Zielonego Bloga Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a konkretnie do mojego artykułu pod nazwą Roślinni uciekinierzy o gatunkach inwazyjnych, słów kilka. Tam pod koniec artykułu znajdziecie Państwo taką tabelę z rekomendowanymi przeze mnie gatunkami naszymi rodzimymi, które mogą być alternatywą dla tych gatunków inwazyjnych, które dzisiaj wymieniliśmy.
Jak żyć przyjemnie i mądrze?
Aby żyć przyjemnie i mądrze, warto być świadomym, posiadać informacje m.in. o roślinach inwazyjnych, a rozważania o nich przygotowała dla Państwa Małgorzata Iwanicka. Autopromocja.